Cześć wszystkim, zapraszam na 158 odcinek Untalk de la Rambla, w którym wraz z gościem specjalnym Michałem Zawadą porozmawiamy o trwającym sezonie następcy Szawiego, czy chociażby o skandalach sędziowskich. Was jak zawsze zachęcamy do zostawienia suba na kanale, a tymczasem zaczynamy. Michał Zawada, socio, guru polskiego barcelonizmu. Siemanko, dzięki, że znalazłeś czas, żeby wpaść.
Cześć. Z tym guru to trochę przesada, ale socio rzeczywiście, tak. Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich.
Ile to już lat z Barceloną?
No ja kibicowsko od 1986 roku, a jako socio od 2004. Czyli 20.
To czemu mówisz, że przesadzam z góry? Trudno znaleźć prawdopodobnie kibiców, no to... którzy jeszcze są z klubem tyle lat.
No, trudno raz, że z racji wieku, nie? Bo też niewielu ludzi w moim wieku jest aktywnych w necie i generalnie jeszcze chce im się coś tam pisać, bo dużo moich kumpli takich, którzy ze mną mecze oglądali, gdzieś wyłączyli się w trakcie, bo dzieci, bo coś tam. No, a mnie jakoś się chce, bo cały czas mi zależy na tym, żeby ten klub się rozwijał i żeby polskie to barcelonizmo też się rozwijało, chociaż idzie w różnych kierunkach, ale no tego nie unikniemy, wiadomo.
No właśnie, rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed rozpoczęciem live'a, że zniknąłeś z Twittera i ja wysądowałem, że twój ostatni tweet, w zasadzie odpowiedź na tweeta z połowy stycznia, także pytanie do naszych, wyjaśnienie w zasadzie dla naszych widzów, dlaczego tak się stało. Ja już wiem, ale jeszcze inni nie.
No trochę miałem dosyć toksyczności tego medium, bo ono jest dosyć specyficzne i też nie prowadzi do merytorycznych dyskusji tak naprawdę. Te komentarze w większości są płytkie, ludzie nie rozmawiają z kimś. Rzadko tu są poważne rozmowy, to grono osób, które mają rzeczywiście coś ciekawego do powiedzenia, rozumieją to, co widzą w telewizji, nie oglądają tego na YouTubie czy w skrótach, jest dosyć ograniczone moim zdaniem i mam lepiej mi się ogląda na spokojnie. Ja na przykład mam tak, że od dłuższego czasu w ogóle nie włączam ani telefonu, ani telewizora, ani Twittera nawet w czasie trwania meczu Barcelony. Przy innych tam Ligę Mistrzów, jak ktoś inny gra, to sobie popatrzę, co tam się w necie dzieje. Ale jak gra Barca, to rzeczywiście staram się być skupiony i analizować trochę taktycznie, co tam się dzieje na tym boisku, pogadać też z kimś, z kim oglądam mecz, żeby te spostrzeżenia moje jakoś sprowadzić na ziemię, bo też... mylę się często, tak? Szczególnie co do wielu piłkarzy. Wydawało mi się, że przyniosą coś nowego, jakiś nowy powiew w drużynie i później się okazywało, że rzeczywiście zna się piłkarza tylko gdzieś z meczów w poprzedniej drużynie, a nie wie się, co on ma w głowie, nie wie się, co go motywuje, przychodząc do danego klubu. I później to różnie to wygląda, więc stwierdziłem, że też nie muszę wszystkich tam swoimi opiniami na ten temat dzielić się na ten temat. Generalnie tak, wolę w gronie bardziej kameralnym ostatnio rozmawiać o piłce, szczególnie, że o Barcelonie się ostatnio ciężko rozmawia, prawda?
No niestety jest to prawda i tym bardziej biorąc pod uwagę tę wspomnianą toksyczność Twittera, ja też zauważyłem, że często w momencie, kiedy dyskusja zaczyna nabierać rzeczywiście tempa, to nie jest to tempo spowodowane jakąś merytoryczną wartością, tylko raczej idzie to w złym kierunku i w stronę obelg, w stronę jakichś nieuzasadnionych opinii. I też zgadzam się, że takich kont, które warto obserwować i które swoje zdanie potrafią w jakiś wyraźny sposób zaakcentować, jest dosyć mało. Przy czym oczywiście mówimy o kontach, które niekoniecznie muszą mieć taką samą opinię jak my, bo to też wiadomo, że największą wartością dyskusji jest to odmienne zdanie. Natomiast zdanie przede wszystkim fajnie uargumentowane. Natomiast muszę cię zapytać o to, czy przechodząc powoli do aktualnego sezonu i to, co się dzieje z Barceloną, czy na przestrzeni lat znajdujesz w sobie takie coś, że trochę mniej cię te mecze cieszą, że trochę z mniejszym zaangażowaniem podchodzisz do kibicowania, bo powiem ci, jaka jest moja perspektywa od razu. w momencie, kiedy ja zacząłem kibicować Barcelonie w 2005 roku, to załapałem się na ten najlepszy okres, czyli wiadomo, Rijkaard, odzyskanie Ligi Mistrzów, potem złote czasy z Guardiolą, jeszcze potem echo tych sukcesów w postaci okresu trenerskiego Luisa Enrique. I ten kryzys, który jest teraz, jest tak naprawdę w mojej historii kibicowskiej najpoważniejszym kryzysem. I widzę po sobie, że te mecze po prostu cieszą mnie mniej. Natomiast ty tych kryzysów na pewno doświadczyłeś więcej z punktu widzenia kibica. I czy widzisz po sobie właśnie, że jak one wpływają na ciebie i na kibicowanie aktualnie?
Wiesz co, no, każdy mecz oglądam. Niektóre nawet staram się obejrzeć jeszcze powtórkę, ale radości z tego jest niewiele. Rzeczywiście w tym sezonie myślę, że można policzyć mecze, które dawały realną radość kibicowi z oglądania, z poziomu piłkarskiego. Nie mówię nawet o wyniku, ale po prostu o tym, co się działo na boisku, jeżeli chodzi od pomysłu na grę, po jego przeprowadzenie, na palcach jednej ręki. I to bez przesady, tak, na palcach jednej ręki ten sezon. My mamy trudno rzeczywiście, bo ci, którzy widzieli całą karierę Messiego, a ja widziałem od pierwszego jego meczu w rezerwach w meczu w Barcelonie B, byłem na żywo jak debiutował w Barcelonie B w meczu z Mataro, więc ja rzeczywiście tego chłopaka, mogę powiedzieć, widziałem go na żywo z 80 razy. Ciężko mi po tym, jak się oglądało coś takiego, patrząc na to, co się teraz dzieje na boisku, czerpać z tego radość. Tam to była rzeczywiście finezja, polot, umiejętności indywidualne, team spirit, pomysł z ławki, no było wszystko. Mam wrażenie, że my nie doceniamy też tego trochę, że rzeczywiście mieliśmy okazję w Barcelonie oglądać najlepszego piłkarza świata w najlepszym jego okresie, w najlepszych jego meczach. Te kompilacje, jak czasami gdzieś trafi, mi się wyświetlą jakieś gole, takie, o których no nie wszystkie da się zapamiętać, tak, bo strzelił ich 600 albo tam i więcej. Ale to rzeczywiście niektóre są z kosmosu, to są zagrania w ogóle kosmiczne. Teraz jak ktoś się ociera o coś takiego, jak nie wiem, zagrają dwie piętki w akcji i podejdą pod pole karne i zakończą to strzałem, nie mówię o golu, to jest wow, wraca wielka Barcelona. No nie,
w końcu
nie
wymieniliśmy trzy podania z pierwszej piłki.
Tak, że tempo jest jakieś, tak, że my przy piłce się ruszamy trzema, czterema piłkarzami. Tak? To już jest niesamowite. A nie, że jeden chłop prowadzi, dwóch próbuje wybiec za linię obrony i może dostaną prostopadłą piłkę dwa razy w meczu, a może nie. No, no tak to niestety wygląda i czerpanie z tego radości jest rzeczą trudną. No ale rzeczywiście też okres końcowy Messiego to było tak, że na przykład u Valverde to było tak, że trzeba było się cieszyć tym, że on tam jeszcze jest, że czasami też pojedyncze mecze człowiekowi sprawiały radość. I no ale on indywidualnie, Suarez indywidualnie, wcześniej Neymar, oni we trójkę, to wszystko powodowało, że nawet jeżeli nie było wielkich sukcesów, takich jak w erze Guardioli, czy no w ogóle przed 2015 rokiem, to i tak to była drużyna z niesamowitym polotem, będąc przy piłce. Teraz tego polotu jest naprawdę jak na lekarstwo i no, składa się na to wiele rzeczy. A wracając do kryzysu, no tak, to jest od 86 rok, ja pierwszy mecz, który oglądałem, to był finał Pucharu Europy, czyli obecnej Ligi Mistrzów ze Steaua Bukareszt. Barcelona to przegrała, grając pięknie rzeczywiście, nie strzeliła nawet żadnego rzutu karnego w serii rzutów karnych, przegrała, no ale można się było w tej piłce wtedy zakochać. A później były kryzysy. Był kryzys dla Gasparda, był potężny wtedy, kiedy grały u nas Roczembaki, Christian Vale, Giovanni, ten drugi też grał z Rivaldo. No tak, no i gdzieś miał nas ratować Saviola, miał nas ratować Riquelme i to też było takie chwytanie się pojedynczych nazwisk, tak jak teraz. No przychodzi Depay, my mu robimy powitanie, jakby przychodził następca Messiego. Ansu Fati dostaje dziesiątkę, w ogóle jaką dziesiątkę? Ludzie, no pakujemy w buty największych piłkarzy w historii tego klubu, bo do takich zaliczam i Luisa Suareza, no i oczywiście Messiego i paru innych, takich jak, nie wiem, Puyol, Piqué, Dani Alves, to są wszystko, Xavi, Iniesta, to są wszystko, Busquets, to są wszystko najwięksi piłkarze na swoich pozycjach w historii klubu, który ma ponad 120 lat, 125 lat skończy w tym roku, tak? I my mówimy o największych postaciach w historii tego klubu. Więc zastąpienie ich w momencie, kiedy nie masz pieniędzy i kupujesz piłkarzy tylko z tej puli, z której możesz kupować, czyli tylko tych, którzy są za darmo, tylko tych, których ktoś nie chce, tych, którzy są gdzieś skonfliktowani, albo tych, których możesz wypożyczyć. Jasne, można się jarać tym, że to są wielkie nazwiska jak Cancelo czy Gundogan, tylko czy Xavi wziąłby Cancelo czy Gundogana, gdyby miał pieniądze na to, żeby sprowadzić sobie Kevina De Bruyne albo, nie wiem, obojętne kogo, tak? Kto by mu pasował do jego pomysłu? My trochę tak mamy, że musimy się cieszyć grą drużyny, która jest budowana z ludzi, których nie chcą inni, albo którym się kończą kariery, albo którzy mają jakieś problemy. I o ile pierwszy sezon Xaviego to była duża niespodzianka, że to tak w ogóle wyszło, że my te mecze męczyliśmy po 1-0, no ale było w tym rzeczywiście, było w tym trochę radości, były jakieś pojedyncze strzały, nie wiem, nawet taki De Jong, mówię o tym, o Luku, tak? Czy Aubameyang, którzy wypalili ponad miarę, zupełnie ponad miarę, ponad to, czego się od nich oczekiwało. Teraz oczekujemy, że Gundogan będzie Gundoganem z Manchesteru City. Oczekujemy, że Rafinha będzie Rafinią z Leeds. Oczekujemy od Felixa, że będzie Felixem w prime, którego tak naprawdę nigdy w życiu chyba nie miał. I tak dalej, i tak dalej. I oczekujemy od Xaviego, że on wszystkich tych niechcianych gdzieś piłkarzy poskleja i zrobi z nich drużynę, która będzie grała Ligę Mistrzów, mam świetną, długą kadrę. Tak jak pokazuje ten sezon, nie mamy ani świetnej, ani długiej kadry. Do tego nie mieliśmy presezonu. Ze względów finansowych trzeba było jechać do Stanów Zjednoczonych, więc my de facto w piłkę nożną na normalnym poziomie, gdzie ci zawodnicy przeszli jakieś mikrocykle treningowe, zaczęliśmy grać w listopadzie, w momencie, kiedy znowu zaczęły się nam kontuzje. I ta liczba tych kontuzji u nas w drużynie, no jest pewnie taka jak tam w Chelsea czy w innym Liverpoolu, tylko że Chelsea i Liverpool to mają po 40 piłkarzy, z czego Chelsea w piłkę nie gra, Liverpool gra trochę lepiej. I oni rzeczywiście idą w tym kierunku, że kadry drużyn teraz, szczególnie w Anglii, tam gdzie ich na to stać, będą liczyły po 40-45 piłkarzy, bo jeżeli chcesz grać na wszystkich frontach przy tych rozbudowanych formach rozgrywek, musisz mieć kim grać, oni się będą urywać, to jest normalne i to też widać po Realu Madryt, który ma trochę pewnie więcej jakości, mimo tego, że nie jest zbilansowany w ataku, na przykład. Ale no, ja jestem zawiedziony w tym sezonie bardziej nie wynikami, bardziej jestem zawiedziony stylem i tym, że mnie oczy bolą przez trzy mecze, po to, żeby później znowu złapać gdzieś nadzieję w takim meczu z Getafe, gdzieś obejrzeć mecz wyjazdowy z Napoli, który niesie jakąś też ze sobą zalążek nadziei, że coś się dobrego wydarzy, a później jedziemy do Bilbao, tracimy dwóch podstawowych piłkarzy, z czego jeden, traktowanie jednego jest absolutnym skandalem, mówię o Pedrim, a drugi jest piłkarzem, który robi nam całą grę od pola karnego do pola karnego, a i tak cały czas wieszane są na nim psy, że jest za mało zaangażowany, za słabo gra w obronie, jest spóźniony, za mało podaje prostopadłych piłek, za mało się podłącza do akcji, za mało wchodzi w pole karne i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby popatrzeć, to i tak jest jednym z najrówniej grających zawodników na przestrzeni ostatniego roku. Więc tutaj...
To jest też pytanie, które padło na czacie właśnie w tej chwili. Jak się tobie podobają plaga kontuzji, dalej się tak zachwycasz jak parę sezonów temu na Twitterze. Fati, Pedri, teraz dodajmy Araujo, który często łapie kontuzję, oraz Gaviego. I to ja też chciałem się o to podpytać, bo oczywiście my ten sezon oceniamy jako rozczarowanie, jest zdecydowanie bardziej negatywny niż moglibyśmy się spodziewać, a przede wszystkim jak moglibyśmy wymagać od Xaviego. Natomiast na ile wpływ na to wszystko mają właśnie kontuzje i to, że sztab medyczny nie daje rady, bo dużo, rzeczywiście bardzo dużo winy spada na Xaviego. Spada też po części na Laporte za to, jak zarządza klubem, o nim sobie jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Na piłkarzy, którzy na pewno nie grają tak dobrze, jak powinni, ale gdzieś mam wrażenie, ciągle na dalszym planie mówi się o sztabie medycznym. Teraz to się przebija oczywiście bardziej, bo kontuzje Frankiego, Pedriego i tak dalej. Natomiast czy wręcz nie powinniśmy bardziej pierwszoplanowo tego sztabu medycznego wskazywać jako winnych całej sytuacji?
No, wiesz co, to jest tak, że Pedri, sposób prowadzenia Pedriego pokazuje, że tu się nic nie zgadza. Zawodnik wraca trzy razy z rzędu za wcześnie i cały czas gra w takim wymiarze czasowym, który powoduje, że są kolejne urazy mięśniowe. I nie wiem, kto i w jaki sposób daje mu zielone światło do gry, ale ja grając dawno temu i całkiem słabo w piłkę, ale na poziomie takim po 11 gdzieś tam w meczach niższych lig, czy wyższych juniorskich, czy tam Pucharu Polski, no wiedziałem, że jeżeli mam po kontuzji coś mnie jeszcze gdzieś ciągnie, coś mnie boli, to wchodzę do treningu bardzo powoli i to zdroworozsądkowo, tak? A tutaj okazuje się, że nie ma kim grać. No nie ma kim grać, bo sprowadziliśmy Oriola Romeu, który zagrał dobrze przez dwa pierwsze trzy tygodnie. Potem się okazuje, że Pedri na jednej nodze musi grać, bo ludzie w pomocy nie dają rady. Ferran wypalił w presezonie, nie Ferran, wróć, Fermin, tak? Wypalił w presezonie, później dostawał czas w taki sposób, że też ciężko było, żeby złapał jakikolwiek rytm meczowy. Kontuzja Gaviego, no to jest... Kontuzje więzadeł to jest w ogóle osobny rozdział, tak? I generalnie ciężko jest ich uniknąć, bo zawodnicy świetnie obudowani mięśniowo w swoich karierach, którzy byli przygotowani fizycznie perfekcyjnie i perfekcyjnie się prowadzili, jak Henrik Larsson na przykład, też zrywali więzadła. A do tego byli w takim stanie mięśniowym, że sztab kazał im powracać na boisko z zerwanymi więzadłami, więc tam po prostu dwójka i czwórka tak trzymały kolano, że ono było tak związane, że zawodnik wydawało się, że dalej może biegać, a on nie miał jednej nogi. Więc kontuzje tego typu się będą zdarzały, bo one się biorą z przeciążeń, nie z przeciążeń, to są rzeczy indywidualne, to są urazy, które się często, no ciężko też trzymać zawodnika przez cały rok pod ultrasonografem jakimś i go tam monitorować chirurgicznie wręcz. Więc, ale brak presezonu, traktowanie presezonu jak dodatkowego źródła finansowania klubu jest zbrodnią na piłkarzach po prostu. I to się musi odbić później w sezonie. I się odbija w sezonie. I taki piłkarz jak Araujo, którym ja jestem zachwycony nadal i uważam, że nadal jest to najlepsza rzecz, jaka się mogła przytrafić w naszej defensywie, jeżeli jest przeciążany regularnie, to on regularnie będzie się urywał. Jeżeli musi grać na boku, bo nie mamy bocznego obrońcy, bo jeżeli musi grać na środku, mimo tego, że mamy czterech środkowych obrońców w każdym meczu, no to on w pewnym momencie się urwie i w pewnym momencie wejdzie w jego miejsce w kluczowym momencie ktoś, kto tam nie gra i przegramy przez to jakiś ważny mecz, na przykład w Lidze Mistrzów, która jeszcze ma nam ratować sezon. Także oczywiście, że sztab medyczny jest winien. Oczywiście, że winien jest zarząd, który szuka tu 2 miliony euro, tam 2 miliony euro, ale nie ma innego wyjścia. Dlatego, że klub został zostawiony w takiej sytuacji finansowej, że jak oni nie będą szukali tego łatania dziur finansowych po te 2 miliony, 3 miliony za mecze towarzyskie, które nikomu do niczego nie są potrzebne i nikomu do niczego nie pasują, w miejscach, gdzie murawy są do tego niegotowe, gdzie wilgotność powietrza jest fatalna, gdzie zawodnicy nie mają okresu roztrenowania, gdzie nie mają okresu normalnego okresu przygotowawczego, to tak to niestety będzie wyglądało, dopóki nie staniemy finansowo na nogi, a na to się nie zanosi. Nie?
A myślisz, że możemy stanąć na nogi dzięki sprzedaży właśnie takich piłkarzy jak Pedri czy Araujo? Bo o tym też się coraz głośniej mówi. O Araujo, że zainteresowany był Bayern. O Pedrim teraz się wspomina głównie w kontekście kontuzji, że może jeszcze jest dobry czas na to, żeby go spieniężyć za możliwie tak dużą kwotę, żeby uniknąć bujania się potem z kontuzjowanym zawodnikiem i wobec tego, że ta jego wartość rynkowa będzie maleć. Szczerze mówiąc, tak jak przez wiele, wiele sezonów ja byłem bardzo przeciwny sprzedawaniu pochopnemu zawodników, bo wiemy, że Pedri ma talent niesamowity. Tak w tym momencie, gdyby na biurko Laporty trafiła oferta, dajmy na to 100 milionów za Pedriego, muszę ci powiedzieć, że ja bym się bardzo poważnie nad tym zastanowił, biorąc pod uwagę, jaki to jest zawodnik i jak bardzo potrzebujemy finansowania.
No powiem ci tak, przy tym sztabie medycznym i takim prowadzeniu, to z niego nic nie będzie w Barcelonie. Jedyną szansą dla niego i dla klubu jest, żeby ja jakbym był jego menadżerem albo jego ojcem, to bym mu poradził, żeby odszedł z tego klubu, dlatego że on jest tutaj fatalnie prowadzony. Raz, że klub miałby z tego pieniądze, dwa, że on wreszcie dostałby w klubie z szerszą kadrą czas na odpoczynek i spokojne, bez oczekiwań wejście do drużyny, gdzie mógłby się odbudować. Przecież on wracając po kontuzji, jak się oglądało filmiki z treningów, to on wyglądał mięśniowo, jeżeli chodzi o nogi, wyglądał jakby jakby w życiu sportu zawodowo nie uprawiał. Ten chłopak nie był gotowy do tego, żeby trenować z całą drużyną, a on tydzień później zagrał pierwszy mecz w lidze. I Araujo bym nie sprzedawał, dlatego że to jest taka pozycja, na którą no nie ma. Piłkarze są coraz drożsi, jeżeli chodzi o tę klasę, a to jest chłopak, który ma przede wszystkim ma serce. Ma coś, co miał Puyol. I tego się nie da kupić za żadne pieniądze, moim zdaniem. Nawet to co, sprowadzimy, nie wiem, De Ligta za niego, czy kogoś innego. On nie będzie umierał na boisku tak, jak Araujo umiera, tak jak umiera Gavi. Gavi i Araujo to są ludzie bezcenni dla tej drużyny, jeżeli chodzi o mental. I ja zawsze wiedziałem, że jak odejdzie Puyol, to tego jego mentalu będzie brakowało najbardziej. Tak jak umiejętności Messiego i jego wykończenia, akcji do grania, rozwinięcia, myślenia na boisku, czy w wypadku Xaviego, czy Iniesty, że tego będzie brakowało. Tak samo wiedziałem, że będzie brakowało serca Puyola. I teraz, o ile uważam, że Pedri jest dosyć łatwy w tym momencie do zastąpienia, bo on nie pamiętam, kiedy zagrał dobry mecz ze względu na stan zdrowia. No trudno mi powiedzieć, nie wiem, kiedy to było. Pewnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, jak był zdrowy jeszcze. Nie? Kiedy...
No w tym sezonie dosłownie pojedyncze spotkania i to nie w pełnym wymiarze czasowym, bo to były bardziej przebłyski niż regularne tak. granie.
I należałoby raczej mówić o pojedynczych zagraniach, gdzie widać jego błysk, który on będzie miał, bo jest inteligentnym piłkarzem. I tego byłoby mi bardzo szkoda, bo ja uwielbiam jego sposób myślenia o grze, o jego napędzania, ale nie możesz napędzać gry w momencie, kiedy ty za nią nie nadążasz. A Pedri za tą grą nie będzie nadążał w wymiarze, nie wiem, 60 minut, bo jest fizycznie do tego nieprzygotowany. I biorąc pod uwagę tą kontuzję i że wróci teraz, nie wiem, za 6 tygodni, 2 miesiące, to on już w tym sezonie przygotowany nie będzie. A nie mamy żadnej gwarancji, że drużyna przepracuje okres przygotowawczy przed następnym sezonem tak, żeby on znowu był do gry przygotowany. I będzie takie błędne koło może być. Więc rzeczywiście oferta typu 100 milionów dla niego, gdzie trafiłby do dobrego środowiska, no ja mówię, no, nawet gdybym był jego menadżerem, to bym mu doradził, żeby zmienił otoczenie, jeżeli chce coś jeszcze wygrać w poważnej piłce, bo on jeszcze nic nie wygrał z Barceloną. Mówię o pucharach europejskich.
Mamy ciekawą kwestię na czacie odnoszącą się do tego, co powiedziałeś w kwestii serca i poświęcenia dla drużyny. Tomasz pisze, że mental można zaszczepić i jako przykład podaje drużynę Realu Madryt. Jestem ciekawy, jak się do tego odniesiesz.
Wiesz co? Nie wiem. Dla mnie ten przykład Realu Madryt, bo strzelają bramki w końcówkach, no Barcelona wygrywała cały ubiegły sezon po 1-0, strzelając często bramki w doliczonym czasie. Pewnie,
ale mają coś takiego, że potrafią budować tych piłkarzy. Tego się nie da odmówić, że rzeczywiście jak piłkarz wpada do drużyny Realu, to jest dużo takich przykładów meczów, że jako zespół, jako system grają na tyle dobrze, że potrafią te mecze przeciągać.
Zobacz, popatrz na, nie wiem, Ceballosa, Asensio, Isco. Gdzie oni zostali zbudowani mentalnie w tym Realu Madryt? Jak masz zawodnika, który rzeczywiście jest podatny na takie budowanie, taki rzeczywiście chce i gdzieś ma ku temu podstawy, to oczywiście on będzie na tym boisku umierał i na przykład, nie wiem, taki Fede Valverde, tak? No to jest piłkarz, który się w Realu niewątpliwie rozwinął i gra momentami w sposób imponujący. Ma też gorsze momenty, ma momenty lepsze. W zeszłym sezonie strzelał dużo więcej bramek, ale generalnie oni mają coś takiego, że mają ciągłą wiarę w to, że są Realem Madryt i że w związku z tym będą wygrywali mecze, tak? I to oczywiście prowadzi do gigantycznej frustracji całej drużyny, kiedy oni tych meczów nie wygrywają albo kiedy decyzje sędziego są niepomyślne dla nich, tak? I stąd się bierze to, że bardzo wielu i piłkarzy i tego klubu, wielu kibiców innych drużyn, szczególnie Barcelony, nie lubi, bo oni, jak powiedział o nich też świetnie zbudowany mentalnie Eden Hazard, powiedział, że oni są, że to jest klub fanfaronów. I to powiedział, powiedział to już po odejściu, powiedział, że to nie jest normalny klub piłkarski. No pewnie, jeżeli jest się tam traktowanym jako największy flop w historii historii klubu i generalnie kibice się z ciebie naśmiewają na forach, no to, to w pewnym momencie musi ta frustracja się ulać, ale rzeczywiście mam wrażenie, że nie możemy wkładać do jednego worka, zarówno w Barcelonie, jak i w Realu Madryt, jak i w innych klubach. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście mentalnie piłkarzy buduje taki Jurgen Klopp. I to widzę po młodych piłkarzach wchodzących w Liverpoolu, to widzę też po piłkarzach starszych, ja widzę, co się dzieje, nie wiem, jak reaguje nawet na ławce, tak i salach. Tak? To są, to jak reagują też piłkarze, którzy... Guardiola też to miał w stosunku do piłkarzy, który rzeczywiście pokazywał, że wierzy w nich absolutnie. Nie? Zobaczmy, jaką pewność siebie ma Foden na przykład w tej chwili. Albo Stones. Piłkarze, o których 3 lata temu byśmy powiedzieli, że to w ogóle się do niczego w poważnym futbolu nie nadaje. I czasami trener, który potrafi ci przekonać do tego, że umiesz coś więcej, rzeczywiście potrafi zbudować zawodnika mentalnie. Na pewno takim trenerem, ze względu na to, jakim był piłkarzem i na doświadczenie, jest Ancelotti, który pojedynczych piłkarzy też buduje świetnie. Tak samo jak piłkarzy zawsze w swojej drużynie, po to, żeby zbudować innych, kilku niszczył Mourinho. Zawsze sobie wybierał kilka ofiar i ci piłkarze byli regularnie przez niego niszczeni, po to, żeby innych gdzieś zbudować, żeby w efekcie po 3 sezonach drużyna była kompletnie rozbita wewnętrznie i on odchodził. Natomiast Ancelotti ma taki spokojny sposób prowadzenia drużyny, mam wrażenie, a jednak rzeczywiście tych liderów swoich potrafi budować. Moim zdaniem piłkarz, którego nie cierpię osobiście za zachowania boiskowe, pozaboiskowe, czyli Vini, jest mentalnie, się rozwija bardzo. Bardzo się rozwija. Patrzę w tym, jak wraca w odbiorze, jak gryzie trawę, jak potrafi uprzykrzać los piłkarzowi, przeciwko któremu gra. Jasne, że mógłby się zachowywać dużo lepiej w stosunku do sędziego i kolegów z boiska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widać u niego ewidentny progres, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o mental. Są piłkarze, którzy się mentalnie nie rozwiną, bo tak jak mówię, my nie wiemy, nie siedzimy w ich głowach i nie wiemy, jakie są pobudki, dla których przychodzą określeni piłkarze do danego klubu. Wiemy, jak ważne są w tym wszystkim finanse, ale nie wiemy, co kto... Ja wiem, jak patrzę na Gaviego, to ja wiem, co on sobie myśli. On wsadzi głowę tam, gdzie nikt inny by nie wsadził nogi i jest kompletnym świrem, tak? I za to my go kochamy, a kibice Realu pewnie go nienawidzą. Bo takich piłkarzy się tak to jest, tak to z nimi jest. Także myślę, że są też piłkarze, których na przykład Xavi próbował budować. No, próbował budować Dembele. Zobaczmy. I rzeczywiście Dembele miał taki moment, że zaczął tego Xaviego grać w piłkę. Tylko popatrzmy teraz, Dembele ma w tym sezonie w Paris Saint-Germain, biorąc presezon pod uwagę, ma mniej goli niż Neymar. I jak jest budowany przez Luisa Enrique, który buduje piłkarzy świetnie, tak? Tęsknimy za nim, to niektórzy kibice Barcelony, za Luisem Enrico. Jak zbudować mental piłkarza, który jest kompletnie niedojrzały, żeby się brzydziej nie wyrażać przed 19, przed 22. No. Po prostu. Są piłkarze, których się zbudować nie da, bo są po prostu tępi albo nie mają kilku podstawowych cech fizjonomicznych, takich jak jaja, kręgosłup, serce i mózg.
Bardzo, bardzo zgrabnie to ujęto, to fizjologicznie rzeczywiście. Mamy do wrzucenia ankietę na czat i też ciebie o to zapytam odnośnie do aktualnie trwającej Ligi Mistrzów. Niedługo rewanż z Napoli, pierwszy mecz zakończony remisem i pytanie, na co ty liczysz w tym rewanżu, bo kwestia jest taka, że trafiamy na drużynę prawdopodobnie jedną z gorszych, na jakie mogliśmy trafić, gorszą, znaczy oczywiście pod względem sportowym mogliśmy po prostu trafić na trudniejsze do przejścia. Okazuje się, że pierwszego meczu nie domknęliśmy tak, jak powinniśmy to zrobić i zagwarantować sobie odpowiednią zaliczkę przed rewanżem, na co ja szczerze mówiąc bardzo liczyłem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze może byłaby szansa nawiązać walkę o ligę, natomiast no wiadomo jak to aktualnie wygląda, punkt straty do drugiej Girony. No właśnie, na co liczysz w Lidze Mistrzów? To jest pytanie.
Wiesz co, ja pojechałem na jeden mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie do Hamburga. I to, co zobaczyłem, to jest po prostu chyba najgorsza rzecz, jaką może zobaczyć kibic, jeżeli chodzi o szacunek swoich piłkarzy do ciebie jako kibica. I przestałem w ogóle liczyć wtedy na cokolwiek. Jasne, że te nadzieje się budzą w momencie, kiedy trafiasz na Napoli, które jest w kryzysie. bo w takim kryzysie Napoli było jeszcze 3 tygodnie temu. W tym momencie Napoli zaczyna wygrywać mecze w Serie A i zaczyna grać lepiej w piłkę. My mamy dodatkowe problemy, no bo wypadł nam piłkarz wiodący moim zdaniem, czyli Franki.
Cieszę się, że to mówisz, bo też rozmawialiśmy z Maćkiem, Michał, pozwól, że ci przerwę, na ten temat w jakichś poprzednich podcastach i byliśmy wręcz krytykowani za to, że zdarza nam się za bardzo bronić Frankiego jako bardzo dobrego piłkarza, a zarówno ja i Maciek uważamy, że jest to zdecydowanie wiodąca postać w Barcelonie i chociaż oczywiście te mankamenty swoje ma, jak chociażby gra w obronie, to gdzieś nadal w tym kręgosłupie pierwszej wyjściowej jedenastki powinien być i mamy nadzieję, że tak będzie.
No szczególnie, że zobaczmy, że konstrukcja akcji, nawet w momencie, kiedy on wchodzi między stoperów i zaczyna akcję od swojego pola karnego, to jest chyba jedyny piłkarz, jakiego mamy w kadrze, który potrafi, prowadząc piłkę, połknąć te 30-40 metrów ze swojej połowy i wprowadzić piłkę tak, żeby dać czas skrzydłowym i kolegom z pomocy do jakiegoś podłączenia się do akcji, żeby ona szła w tempie, żeby ona nie była rozgrywana jednostajnie, tak jak Barcelona sobie lubi czasami pograć, co jest... Wiemy, jak jest nieskuteczne, ale akcja prowadzona przez zawodnika, który jest w stanie podać piłkę, nadać akcji odpowiedni kierunek, nadać akcji odpowiednie tempo, no to Frank jest jedynym, który rozpoczyna tę akcję ze swojej połowy. My do tego, rzeczywiście, no są mankamenty. On też nie, to też nie jest taki Frank, którego... w swoim absolutnym topie. Ja myślę, że on w tym momencie, w tym sezonie to jest gra na jakieś 80% tego, co potrafi, ale mimo to moim zdaniem i tak jest jednym z najlepszych piłkarzy tej drużyny i ma cechy unikalne. Właśnie to, że potrafi prowadzeniem wprowadzić piłkę, to, że potrafi podciągnąć tą piłką często pod pole karne. Jasne, że włącza się za rzadko. My przez cały sezon mamy w ogóle za mało piłkarzy w polu karnym przeciwnika. My kilku piłkarzy w polu karnym przeciwnika to mieliśmy w 2 meczach. W meczu z Betisem i w meczu z Hetafe. I tam zawsze rzeczywiście było 4-5 piłkarzy Barcelony w polu karnym przeciwnika i kończyło się to nie tylko odpowiednią liczbą strzałów, ale one się przekładały też na gole. Jasne, że Franky mógłby wchodzić, tak jak grając u Kumana, że wchodził rzeczywiście na te akcje z głębi pola i często kończył je albo ostatnim podaniem, albo zdarzało mu się strzałem kończyć. Też pewnie znalazłbym kilka innych rzeczy do poprawy u niego. No ale w tej drużynie w tym momencie to u każdego jest parę rzeczy do poprawy. I od trenera zaczynając, po bramkarzy, na bramkarzach kończąc.
Jeszcze na sekundę wracając do Ligi Mistrzów. Gdzie skończymy Ligę Mistrzów w takim razie?
No mam nadzieję, że przejdziemy chociaż do Napoli, bo
bardzo nam spadły oczekiwania wobec tej drużyny na przestrzeni ostatnich lat.
No tak, tak, wiesz, no to jest jednak...
taki wiesz, czas.
No, pisanie przed sezonem, że mamy kadrę, która musi walczyć o wszystko, to jest rzeczywiście takie... No mnie to bawi, nie? Bo oglądam parę innych zespołów też. Widzę, jak gra w piłkę Manchester City. Widzę, jak gra w piłkę... poraniony mocno Liverpool. Widzę, jak gra w piłkę, jak grał wczoraj w piłkę Bayern z nie najsłabszą drużyną po drugiej stronie. Widzę, jak gra Inter w piłkę, z którego my się jako kibice Barcelony i Realu śmiejemy, że to Liga Włoska i że to w ogóle co to jest. Nie? Tylko zobaczmy, gdzie ten Inter co roku dochodzi. Nawet wtedy, kiedy nie powinien wyjść z grupy, w której się z nami razem znajdował, bo jakbyśmy strzelili jedną bramkę albo jakby sędzia zagwizdał prawidłową rękę na Giuseppe Meazza w odpowiednim momencie, to mielibyśmy tam remis i to my byśmy wyszli, a Inter nie grałby dalej. Tak? No, ale to są takie pojedyncze rzeczy. Można się śmiać z Interu, ale Inter gra imponująco w piłkę. Ja to bym chciał, żeby Barcelona grała chociażby tak, jak gra Leverkusen w tym momencie w piłkę. A mamy tam piłkarza, który robi double-double z asyst i goli, który w Barcelonie nie dostał nawet minuty, kiedy myśmy na forach tacy starsi kibice pisali, że w ogóle jak to jest możliwe, że taki piłkarz jak Miranda, jak taki piłkarz jak Cucurella wygrywają bezpośrednią rywalizację i Grimaldo nie dostaje nawet minuty. To było 9 lat temu.
Bardzo żałowałem swoją drogą, że nie było tematu powrotu Grimaldo do Barcelony, bo
szczególnie, że z Benfiki szukaliśmy. Był do wzięcia za darmo z Benfiki. A kto oglądał Benfikę, ja akurat oglądam dosyć często, widział, jak ten chłopak gra w Benfice. I teraz on dla nas na boku to byłby skarb. Frimpong, 3 lata temu było wiadomo, że ten chłopak odpali, tak? Zobaczmy, oni obaj, to jest double-double, to są najlepsi strzelcy praktycznie zespołu, jak ta drużyna gra ofensywnie bokami. Co my robimy bokami jako zespół? Mówię o taktyce, mówię o trenerze, mówię o wykonawcach, mówię o zawodnikach. No, nie można liczyć, że Balde będzie nam zbawiał grę na boku, bo Balde jest juniorem. My nie możemy cały czas liczyć, że juniorzy będą nam ciągnęli drużynę do mistrzostwa kraju czy do wygrania Ligi Mistrzów. To jest bardzo fajnie mieć różnych młodych chłopaków w kadrze, tylko że oni powinni wchodzić do tej kadry nie jako piłkarze, którzy niosą na plecach tą drużynę, bo nam się wydaje, że Gavi czy Pedri to są weterani no, przy niektórych, tak?
Jak Jamal wiesz, w zasadzie Lamine Yamal już jest piłkarzem, wobec którego zaczynamy mieć oczekiwania, ten chłopak ma 16 lat, to jest w ogóle jakiś ewenement na skalę historyczną, że zawodnik w tym wieku gra w Barcelonie, a co dopiero, żeby kręca takie liczby i w zasadzie w obecnej chwili niesie na plecach Barcelonę, która ma dużo bardziej doświadczonych i teoretycznie dużo lepszych piłkarzy.
I zobaczmy, że jeżeli ktoś ma wygrać, minąć dwóch piłkarzy, zrobić driblingiem przewagę w bocznym sektorze boiska, to jest 16-latek. My modlimy się do João Felixa, żeby coś tam wybrał. Jasne, bo ma bardzo fajne wejście, pojedyncze. No i ja cały czas nigdy nie wiem, kto jak zagra, komu się jaki mecz wylosuje w tej drużynie. Nie wiem. O ile wiem, że poniżej pewnego poziomu nie schodzą Araujo, Frenkie, Ter Stegen, ale to też nie jest tak, jak mówię, to też nie jest poziom, którego ja oczekiwałbym w normalnym sezonie. Tak? Oni grają wszyscy na jakieś 80-70% tego, co potrafią, ale i tak to są piłkarze, i tak piłkarze wiodący, a cała reszta, ja nie wiem, jak zagra Rafinha. Ja nie wiem, jak zagra... Do tego mamy tak, że jak ktoś zaczyna grać naprawdę sztos, tak jak zaczął grać Ferran w pewnym momencie, no to Ferran się wysypał, tak? Jak zaczyna Araujo grać w miarę równo, to ma jakiś dyskomfort mięśniowy. I tak praktycznie z każdym. Jak Rafinha zagra dobry mecz, to jak już gra dobry mecz, to złapie czerwoną kartkę, która nam ustawia całe spotkanie. Tak? I tak, kurde, co zawodnik, to mówię, to nie wiem. Jakbym miał, wiem niby, jak ma wyglądać ta podstawowa jedenastka, ale tak naprawdę nie wiem, ilu z tych piłkarzy zagra na te swoje 80-90%. Bo na 100 to można pojedyncze występy pojedynczych piłkarzy policzyć w tym sezonie.
Nie padło jeszcze nazwisko Roberta Lewandowskiego w tym podcaście, a nie możemy przejść obok tego obojętnie, więc zastanawiam się, na ile procent według ciebie on gra, bo to, co prezentuje obecnie, no niby ma te kilka meczów z golem w ostatnim czasie, natomiast daleko mu do formy, którą prezentował jeszcze przed Mundialem, kiedy w zasadzie bardzo mocno przyczynił się do Mistrzostwa Barcelony. I jak go w ogóle oceniać? Bo ja mam wrażenie, że taką podstawową wartością przy ocenie Lewego teraz byłoby obniżenie swoich oczekiwań i przestanie przyjmowania benchmarku na poziomie tego, co prezentował w Barcelonie czy w Bayernie, to już w ogóle. Natomiast traktowanie go, że on stał się piłkarzem takim powiedzmy 5-10 i raz zagra 6-10 i to jest dobrze, a raz 4-10 i to jest słabo. I nie oczekiwać od niego tego 8-9-10.
No tak. No zgodzę się niestety. On jest dziewiątką stacjonarną się zrobił w niektórych meczach, a w niektórych meczach znika kompletnie, a w niektórych meczach gra w piłkę wymyśloną przez samego siebie, czyli tak jakby mam wrażenie, że on przyszedł do Barcelony z myślą, okej, to teraz zagram w klubie, który jest marzeniem każdego piłkarza na świecie i będę się bawił w piłkę, grając w piłkę, tak jak bawili się Messi, Suarez i Neymar. Problem w tym, że Robert Lewandowski nie jest Suarezem, nie jest Neymarem i nie jest Messim. I to, co spowodowało, że ma taką markę na świecie, jaką ma, to jest strzelanie goli. I zazwyczaj te gole strzela prawą nogą lub głową, będąc w szesnastce. W Barcelonie w tej szesnastce bardzo długo nie był, a będąc 40 metrów czy 45 od bramki przeciwnika, to on, nie wiem, jedną bramkę w życiu zrobił z Albanią. Reszta to są... On próbuje wychodzić do gry kombinacyjnej. Bardzo fajnie zagrał jako zawodnik grający tyłem do bramki z Getafe, gdzie zagrał kilka genialnych piłek. I pokazał, że w tej roli jest bardzo przydatnym piłkarzem i może być bardzo przydatny, grając tak wysoko ustawioną linią obrony i skupiając na sobie dwóch środkowych obrońców, bo potrafił te piłki, nie przyjmował, nie odwracał się, nie próbował dryblować, tylko zgrywał je, jest duży, nadal jest silny i nadal umie podać piłkę, bo jest też piłkarzem myślącym, I to w meczu z Hetafe pokazał. Szkoda, że mówimy, możemy wymieniać pojedyncze mecze z tego sezonu w jego wykonaniu, gdzie rzeczywiście grał tak jak oczekiwałby od niego pewnie trener i tak jakby my byśmy oczekiwali. I rzeczywiście uważam, że z oczekiwaniami należy zjechać i jeżeli on dojdzie do 20 bramek w tym sezonie w Barcelonie, to można uznać ten sezon za uratowany w jego wykonaniu. Ale na pewno nie jest to sezon, który spowoduje, że chcielibyśmy gremialnie, żeby on ten kontrakt z Barceloną o ten dodatkowy rok pewnie przedłużał, bo każdy z nas ma z tyłu głowy takie dziewiątki jak Luis Suarez, jak Samuel Eto'o, czy nawet David Villa, mimo tego, że Lewy ma więcej goli na przykład niż w Barcelonie strzelonych niż chociażby Thierry Henry. I nie wiem, czy od Dawida Villi też już nie jest lepszym strzelcem, jeżeli chodzi o historię Barcelony. Natomiast
wydaje mi się, że tak, ale jeżeli nie, to jest to dosłownie kwestia kilku bramek, tak. Bo ostatnio latały właśnie po Twitterze takie porównania, że narzekamy na Lewego, a on ma już przecież więcej bramek niż ten i ten.
No tak, tak. No a przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Barcelona zdobyła mistrza nie strzelając bramki z rzutu karnego. Co też jest ewenementem jakimś historycznym, bo mieliśmy chyba dwa rzuty karne w lidze, oba nie wykorzystałem.
Tak, jeden nawet miałem przyjemność. Obserwować z trybun, tak. To mecz z Walencją, jak bodajże Ferran z Ansu poszarpali się, kto ma tego karnego wykonać.
Tak jest. Ferran strzelił obok lewego słupka, zresztą w to samo miejsce strzelił Lewandowski, nie strzelając swojego karnego ligowego. No, wpisuje się ta postawa Lewego w smutny obraz generalnie postawy większej liczby piłkarzy w tej kadrze. Przehajpowany absolutnie moim zdaniem przez kibiców, jak w wielu wypadkach było wejście Vitora Roque, bo wszyscy oczekiwali, że ten chłopak przyjdzie i nagle będzie strzelał gola za golem, nie wiem, będziemy grali dwójką napastników i on będzie napędzał tego Lewego. Cały czas zapominamy, że on zmienił kontynent, zmienił środowisko, zmienił klub i ile ma lat, tak? I że on tak naprawdę powinien się spokojnie uczyć europejskiej piłki przez te pół roku i okres przygotowawczy, który ma, żeby normalnie wejść do zespołu, tylko że znowu jest kwestia tego, że Barcelona i Real to nie są kluby, gdzie możesz przychodzić i będziesz miał czas na adaptację. Tu musisz przyjść i od razu musisz grać. Tylko cały czas, mówię, to jest piłkarz w takim wieku, że on, nie każdy jest Jamalem, tak? Zobaczmy, że Balde to też jest piłkarz, który w pierwszym sezonie wypalił, w drugim sezonie raz, że kontuzję, dwa, że dużo niższy poziom grania i tak dalej, i tak dalej. No ja patrzę czasami na pojedyncze akcje Interu Miami i Jordiego Albę bym chętnie przytulił, bo daje w Interze Miami nadal więcej niż jakikolwiek piłkarz u nas na lewej flance. No i tak to wygląda.
Muszę cię też zapytać, bo mamy o to podbite pytanie na czacie znowu od Tomasza, który dzisiaj jest bardzo, bardzo aktywny, także dzięki. O Szewiego, bo i o jego następcę w zasadzie, bo tak zastanawiając się, kto byłby idealnym trenerem i zastanawiając się nad profilem następnego szkoleniowca, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że taki idealny profil ma właśnie Xavi, bo ma i znajomość klubu i gdzieś ta myśl po Guardioli pewnie mu przyświeca i sposób, w jaki chciałby drużynę prowadzić i zna wartość młodych zawodników i ich wprowadzania do drużyny. Natomiast przygoda Xaviego z Barceloną się kończy. I teraz pierwsze pytanie, czy ty jesteś tą przygodą rozczarowany i czy być może my sztucznie nie napompowaliśmy tych oczekiwań za bardzo wobec Szawiego, skoro był to trener w zasadzie z bardzo nikłym doświadczeniem i że raczej ta nadzieja kibiców bazowała na tym, jakim był piłkarzem, a niekoniecznie jakim mógłby być trenerem.
Znaczy, ciężko mi o jednoznaczną ocenę pracy Szawiego, bo z jednej strony mamy mistrzostwo, którego się nikt nie spodziewał i na przykład niektóre świetne klasyki i kilka meczów naprawdę dobrych, no i przede wszystkim to mistrzostwo. Z drugiej strony mamy grę, na którą się nie da patrzeć momentami, też nie w każdym meczu. Mamy zniknięcie z aren europejskich i w ubiegłym sezonie i w tym niestety mam wrażenie, że też długo to już nie potrwa. Prowadzenie niektórych piłkarzy w sposób dyskusyjny co najmniej, i tak dalej, i tak dalej. Można to ważyć na szalach jednej i drugiej. No i teraz tak. Ja też biorę pod uwagę, oceniając Szawiego, to, że to jest trener, który nie buduje, tak jak powiedziałem. To nie jest tak, że on sobie wymyśla, z jakich materiałów on będzie stawiał ten dom, który tam ma zbudować, tylko on rzeczywiście ma materiały z odrzutu. On ma, nawet jeżeli to są dobrej jakości materiały, jak Gundogan czy Cancelo, to on nie wie, czy on na tego Cancelo będzie mógł liczyć w przyszłym sezonie, czy Barcelona, czy Joao Felix. To są wszystko piłkarze, okej, mamy ich, ale to są piłkarze, którzy są, nie są z wolnego rynku de facto. Więc cały czas wybieramy rzeczywiście. To nie, tak jak mówię, to nie jest tak, że Xavi sobie wymyśli, tak jak Guardiola, czy tak jak Klopp, że chce mieć, nie wiem, Kevina De Bruyne, bo będzie mi rozgrywał. A do ataku na dziewiątkę chce mieć młodego, silnego Haalanda. Proszę bardzo. Albo chce mieć na skrzydełko zawodnika o określonym profilu. Zawodnik o określonym profilu to jest zawodnik w tym momencie w Barcelonie, który jest albo jest za darmo, albo jest wypożyczony. I to jest główne składowe profilu piłkarza. Więc to też należy brać pod uwagę. Ale należy też brać pod uwagę to, że styl tego zespołu mimo wszystko był lepszy w momencie, kiedy on budował ze słabszych piłkarzy, niż w momencie, kiedy buduje z piłkarzy teoretycznie lepszych. Ja mam wrażenie, że Xavi uwierzył w to, że jest Guardiolą, czyli że jego pomysły zawodnicy będą realizować i to się będzie udawało. Po pierwsze, Guardioli nie zawsze się wszystko udaje. Po drugie, Guardiola ma lepszy materiał i miał go zawsze. Nawet jak prowadził rezerwy Barcelony, to miał w nich Pedriego i Busquetsa. A później, jak prowadził pierwszy zespół, to mógł sobie pozwolić na to, żeby wyrzucić z niego Ronaldinho czy Deco. Bo wiedział, że mu taki Busquets będzie pasował do profilu drużyny. I to też się pozbył, bo wiedział, że mu David Villa zrobi też robotę.
A Ronaldinho i Deco z trochę innych powodów niż same stricte sportowe.
Zdecydowanie, no ale będąc właśnie w klubie, co jest plusem, bo to, że jesteś w klubie, to między innymi powoduje, że wiesz, jak ci zawodnicy spędzają wolny czas. I dlatego pożegnali się z klubem, a nie dlatego, że byli słabymi piłkarzami, bo Ronaldinho to wszyscy wiemy, jakim był magikiem. I wiemy, że powinien mieć tych złotych piłek pewnie ze cztery, a nie jedną, gdyby się słuchał trenera.
Pytanie, ale... czy gdyby się słuchał trenera, to by miał tę jedną chociaż. To jest z Brazylijczykami.
Też jest zasadne, ale... Myślę tu bardziej, żeby słuchał trenera, jeżeli chodzi o to spędzanie właśnie tego wolnego czasu, nie? I przyjmowanie substancji, które niekoniecznie są dozwolone prawnie, o czym wiemy. Także ja myślę, że Xavi sam się nie spodziewał tego, jak trudnym środowiskiem jest środowisko, w którym był jako piłkarz. Bo być piłkarzem i grać mecz i nawet nieść tą odpowiedzialność w takich, nie wiem, meczach jak klasyki, gdzie on potrafił mieć 4 asysty w jednym meczu, tak? I teraz też bym wolał go oglądać na boisku. Też bym wolał, żeby wyszedł na boisko i mam wrażenie, że poprowadziłby grę Barcelony nawet w tym momencie, stojąc w środkowym kole, zagrałby więcej dobrych piłek niż pomocnicy Barcelony. Nawet stojąc tam tylko i wyłącznie. Mając jakiegoś żołnierza, który za nim biega jak Edgar Davids, nie przymierzając. Mielibyśmy z tego pewnie więcej pożytku. No, ale nie mamy ani Edgara Davidsa, ani Xaviego w prime. Mamy Xaviego na ławce i Xavi, mam wrażenie, nie spodziewał się, że i presja na trenera jest tak duża, jak jest, i że no ma, on wygląda na człowieka, który momentami ma autentycznie dosyć. Jak widzę, jak patrzy na niektóre podania, ja myślę, że on przez całą swoją karierę jako zawodnik nie widział wśród swoich kolegów z boiska tak niechlujnie podawanych piłek. Tak niechlujnie.
Ale to on nawet mówił coś takiego, jak przyszedł do Barcelony, że jest szokowany poziomem samego rozumienia poruszania się po boisku i takimi technicznymi kwestiami, a niekoniecznie jakąś wizją i tak dalej, że to są braki w piłkarskim abecadle, a nie już tych dalszych krokach, które on chciałby doskonalić.
No, ostatnio mi syn przypomniał, że w kadrze zespołu jest na przykład Marcos Alonso. Ja się zawsze pytam, po co? Po co się sprowadza takiego piłkarza? On był po drugiej stronie rzeki piłkarsko dwa lata przed przyjściem do Barcelony. I jego jakość piłkarska zawsze była poniżej Barcelony i w tym wieku, w którym on się znajduje, on tej jakości nie podniesie, tak żeby w tej Barcelonie zaistnieć i być jej istotnym zawodnikiem. I piłkarzy bez jakości, u Xaviego, odkąd jest trenerem, Nawet Depay nie miał tej jakości, której oczekiwałoby się po zawodniku grającym ofensywnie w Barcelonie. I tych piłkarzy bez jakości jest cała masa. Nawet jeżeli ktoś miał jakąś jakość jak Dembele, to nie miał jakości mentalnej właśnie. I żeby znaleźć piłkarza w Barcelonie, który ma technikę, szybkość, zdrowie, mózg i charakter, to rzeczywiście tych piłkarzy, my nawet pół jedenastki nie mamy takich piłkarzy. Taki Ole Gerr na boku dawał więcej, mimo tego, że był piłkarzem tysiąc razy gorszym niż Sergi Roberto. Ale obrońcą był lepszym, dlatego że potrafił pójść do końca i zginąłby za to, żeby wybić daną piłkę. Nawet jeżeli w nią nie trafił, to trafił w nogi przeciwnika, dostał kartkę, wyleciał z boiska, bo tam różne rzeczy się działy, tak? Ale walczył do samego końca. I takich piłkarzy w Barcelonie poskładanych z tych kilku elementów w tym momencie nadal brakuje. No i wracamy do pytania, co się musi wydarzyć, żeby tych piłkarzy brakować przestało, bo La Masia, na szczęście jest La Masia. Jakby nie było La Masii, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jak by wyglądała Barcelona teraz bez wychowanków, bez tych młodych chłopaków, którzy wchodzą i łatają nam rzeczywiście dziury. Tak jak Pau, który wchodzi tam do obrony Kubarsi. I
kolejny 16-latek, który okazuje się takim talentem, że już reprezentacja na niego zarzuca sidło.
No właśnie, ma taki spokój chłopak, rzeczywiście. Jasne, że popełnia błędy i będzie je popełniał, bo piłkarz w tym wieku ma prawo popełniać błędy. Tylko że on... jeżeli mu rozmawiamy o Inigo Martinezie i o tym, czy można go sprzedać za dobre pieniądze lub nie, albo Araujo, no to masz takiego Pau Kubarsi. Też nie ma gwarancji, że piłkarz zawsze tak będzie grał, bo piłkarz w wieku lat 16 ma prawo się zatrzymać również w rozwoju. Co widzimy po Balde i po tym, że zdarzają się kontuzje, zdarzają się przeciążenia. To nie jest zawodnik w pełni fizycznie rozwinięty i też nie powinien grać całego sezonu po 90 minut, jeżeli chcemy mieć z niego radość za 6 lat, za 7, za 8, za 10, 12. Bo ja myślę w ten sposób o stoperach. Stoper to jest piłkarz, który przychodzi do drużyny i jest kimś takim, jakim był Gerard Piqué, Virgil van Dijk. Piłkarze, którzy mają gorsze sezony, ale generalnie nie schodzą poniżej pewnego poziomu, dają drużynie pewność, dają jej z tyłu i dają jej coś dodatkowo, jeżeli chodzi o charakter i siłę z przodu. I takim piłkarzem może być Kubarsi, zaczyna być takim piłkarzem Araujo i takich piłkarzy ja bym się nie pozbywał, szczególnie, że obaj pokazują, że wiedzą, po co są w tym klubie. Natomiast nie wiem, po co jest... Na pewno bym się pożegnał z Christensenem ja w tym momencie, doceniając absolutnie to, co zrobił w ubiegłym sezonie i widząc powolny zjazd w tym sezonie, mimo tego, że nadal można na niego liczyć i nadal uważam, że w tym momencie, jak się nie ma defensywnego pomocnika, to można próbować grać tam Christensenem, nawet Cancelo, czy Inigo Martinezem, bo my na Napoli będziemy potrzebowali pomocy. My tej pomocy będziemy potrzebowali bardzo na Atletico Madryt, bo linia pomocy złożona z Fermina, Oriola, Busquetsa i Gundogana.
Przepraszam. Ale chcielibyśmy.
Pomyślałem o Oriolu Busquetsie. Chciałem powiedzieć o Oriolu, tak? Oriolu Romeu. To zakombinowałem teraz. Mówię o Oriolu, o Ferminie i o Gundoganie. No to nie wróżę tak złożonej linii pomocy wielkiej przyszłości w zbliżającym się meczu z Atletico Madryt.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zmierzając powoli do końca, mam jeszcze jeden temat, o który chciałbym Cię podpytać i wiem, że duża część słuchaczy też na pewno na to czeka, czyli skandale sędziowskie w Hiszpanii i cała ta afera związana z Negreirą. Jak Ty na to patrzysz? Bo ja mam wrażenie, że dyskusja związana z Negreirą, oczywiście nie bagatelizując zupełnie tego tematu, ale stała się taką kartą po makale w wielu rozmowach. To znaczy jest dyskusja o sędziach, rozmawiamy o błędach, nagle pojawia się w tym wszystkim komentarz kibica Barcelony i pada albo wy Negreira i jest koniec dyskusji. Natomiast jak Ty na to teraz patrzysz, na całą tę sytuację, czy masz może jakieś podejrzenia, co tam się naprawdę wydarzyło, czy rzeczywiście ta liga była ustawiona, czy to było wyprowadzanie pieniędzy, jak to widzisz?
Wiesz co, ja nie wiem, ale ja wiem, widzę, co się działo w Barcelonie przy okazji transferów kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu młodych Brazylijczyków i czemu one służyły. Jeżeli można było wyprowadzać z klubu, kupując kompletny brazylijski szrot, i nie robił tego jeden zarząd, tylko to jest praktyka, która w Barcelonie trwa od 25 lat. Kupuje się piłkarzy po to, żeby zarabiali agenci, po to, żeby zarabiali pracownicy, po to, żeby zarabiali ludzie związani z prezydentem. Gdzie te pieniądze lądowały? To tego będzie dotyczyło śledztwo. Jeżeli działasz na szkodę klubu, tak jak działał Bartomeu, jak działał Sandro Rosell, który miał sprawy karne o to chociażby w Brazylii, i tak dalej. I Laporta też nie jest święty, bo Keirsony i cała ta reszta szrotu to też ma korzenie swoje w transferach, które przeprowadzał Laporta jeszcze za pierwszej prezydentury. I tego typu transferów w Barcelonie, które służyły kreatywnej księgowości, która uderzała w klub tylko po to, żeby wykazać minimalny dochód z sezonu, jakiś tam w ogóle, żeby był, żeby nie płacić podatków, wiemy jak to jest z tymi podatkami w Hiszpanii, było tak dużo, że jestem w stanie przypuszczać, jeżeli można było opłacać firmy zewnętrzne po to za gigantyczne pieniądze, żeby uderzały w twoich zawodników, tak? Wyprowadzając pieniądze cały czas z naszych składek i z pieniędzy od sponsorów. Jak się ma... Ja płacąc 200 euro rocznie na ten klub czuję się fatalnie, wiedząc o tym, że z tych pieniędzy jest finansowany chociażby jednego eurocenta, dostaje taki Negreira, czy taka firma, która w social mediach wali w Piqué, czy w rodzinę i środowisko Leo Messiego z moich składek. Jak się mają czuć sponsorzy, którzy są z klubem związani i płacą grube miliony euro i później te pieniądze trafiają zamiast na uczciwe prowadzenie klubu, trafiają na, w taki, są przeznaczone na inne cele. No jest to fatalne i mieliśmy o Laporcie dwa zdania powiedzieć. Mam wrażenie, że Laporta jest prezydentem tylko dlatego, że nie ma nikogo lepszego.
I skutecznie zagrał na emocjach w okresie, kiedy były przed wyborami.
Bo jest politykiem bardziej niż w tym momencie prezydentem klubu. I to w jaki sposób robi interesy z Realem Madryt i to w jaki sposób z jednej strony puszcza oko do tych w Realu, a z drugiej strony uderza w nich w mediach. Wszyscy wiedzą, na co to jest, jak to jest, na co to jest obliczone.
Uważasz, że będzie zdolny wyprowadzić klub z tego kryzysu?
Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo obawiam się, że jedyny kierunek, jaki się pojawi, no to jest kierunek bliskowschodni, czyli mówię o Arabii, Katarze czy różnych innych biznesach, które przypomnę, że biznes związany z Katarem to też służył wyprowadzaniu gigantycznych pieniędzy z klubu, oddanie przestrzeni, przebudowa muzeum, oddanie trybun, oddanie przestrzeni reklamowej. To, co dostał Katar politycznie, ekonomicznie i wizerunkowo od Barcelony, to była tak duża przestrzeń, że ja w ogóle nie wierzyłem w to, co widzę wtedy, co się działo w klubie w roku 2013-2014 i później przyszły wybory w 2015, które normalnie Bartomeu powinien przegrać, uratował go Luis Enrique, ale tamto oddawanie przestrzeni Katarczykom to było już jakby... musiał mieć Bartomeu przeczucie, że sytuacja klubu finansowa... generalnie polityczna dookoła klubu jest fatalna i oddawał przestrzeń, której się po prostu nie oddaje. Tak? To nie może być tak, że wchodzisz do muzeum i jedna trzecia muzeum jest poświęcona Katarczykom w pewnym momencie. To jest w ogóle jakieś chore to było. No, no ale obawiam się, że to może być wkrótce jedyny kierunek, z którego klub będzie upatrywał ratunku, no bo przecież pecunia non olet i na tym się to może skończyć. A pieniędzy na rynku sportowym w Hiszpanii, również dzięki działaniom Tebasów i różnych innych arcymistrzów rozgrywania ligi jako takiej, mówię o jakości sportowej, mówię o jakości transmisji, o tym, jak odrzuca ludzi sędziowanie, jak odrzucają ich, odrzuca ich to noszenie tych patałachów, mówię o sędziach, na rękach, jak można... To są rzeczy takie, że naprawdę masz ochotę przełączyć się na ligę angielską i nie angażować się emocjonalnie, patrząc tylko na to, że jakaś drużyna ładnie gra w piłkę. Żeby nie siedzieć w tym całym bagnie, żeby nie czytać znowu i nie słuchać tego, że tu ci nie uznają bramki w ostatniej akcji meczu, tutaj pozbawiają cię mistrzostwa, bo piłka była 1,5 metra za linią, a sędzia tego nie uznał. I przechodzimy do tego, do porządku dziennego, tak jak do straconego mistrzostwa Barcelony. Dwa razy. Raz po meczu z Betisem, raz po meczu z Atletico, gdzie Messiemu nie uznaje się prawidłowej bramki i tracimy mistrza w ostatniej kolejce na swoim boisku. Tracimy dwa takie mistrzostwa. Real teraz jakby stracił mistrzostwo przez tą akcję z ubiegłego, z tego weekendu, to ja sobie wyobrażam, jak ja byłbym zirytowany, żeby nie powiedzieć brzydko, jako kibic, Gdyby zabrakło mojej drużynie do mistrzostwa tych dwóch punktów po takim absurdalnym gwizdku, takiej absurdalnej decyzji. Chociaż ja ją trochę rozumiem, bo zawodnik, który wrzucał piłkę, nie wiem, kto tam był, on był odwrócony do sędziego plecami i sędzia miał gwizdek w ustach, myślał, że zawodnik tam będzie, a on się odwrócił i momentalnie wrzucił piłkę. No sędzia po prostu kompletnie nie czuł tego, co się dzieje na boisku. No i, a to, że oni nie czują gry, to, że oni chcą być ważniejsi od piłkarzy, od tego, co się dzieje na placu, to jest notoryczne. No ale jeżeli ludzie skompromitowani, jak Lajos, zamiast odejść z tej piłki, już nie mieć z nią nigdy więcej do czynienia, mają mieć głos decydujący później w komisjach sędziowskich, czy arbitrażowych, czy jakichś innych, no to jak mam tam być lepiej? Jeżeli Tebas, człowiek, który zarządza ligą, jasno zabiera głos i mówi, komu on kibicuje, jakie on ma z kim on rozmawia, z kim nie rozmawia. No ludzie, no przecież to jest... Naprawdę. Włączam Manchester City z Manchester...
Mnie najbardziej przeraża w tym wszystkim, że my mówimy głównie o Barcelonie i o Realu, czyli tych dwóch największych medialnych klubach w Hiszpanii. Natomiast możemy sobie odpalić każdy dowolny mecz, Getafe, nie wiem, Mallorca, Betis, cokolwiek. I to nie jest tak, że tam tych błędów nie ma. Bierzesz losowy mecz w danej kolejce, sędziuje to losowy sędzia i tych błędów jest po prostu multum. Dlatego ja też się zastanawiam, w którą stronę to musi pójść, żeby cokolwiek się zmieniło, bo to nie jest kwestia wymiany jednego sędziego, to nie jest nawet kwestia jakichś delikatnych zmian, czy nawet interwencji technologicznej, bo pamiętajmy, że w Hiszpanii nie ma technologii goal line i też wprowadzenie jej wcale nie gwarantowałoby uzdrowienia systemu sędziowskiego. No właśnie, bo mamy sędziów, którzy nie potrafią z niego korzystać, albo źle się sugerują, albo nie potrafią wykorzystać tego, co widzą na ekranie. Dlatego kończąc już podcast, co według ciebie musi się wydarzyć, żeby ten system uzdrowić?
Znaczy przede wszystkim powinny się zmienić władze ligi i powinny być, nie wiem, wybierane z jakiegoś grona zupełnie niezależnego tak naprawdę. Trochę na wzór, nie wiem, amerykański, gdzie liga jest jednym biznesem i rzeczywiście powinien to robić ktoś, kto dba o interes wszystkich tych klubów, które są zrzeszone w La Liga, a nie tych, które dają pieniądze federacji. Bo tak to w tym momencie wygląda, że no wiadomo, że są mniejsi i więksi. Barcelona akurat jest jednym z tych większych i ważniejszych, ale sobie możemy wyobrazić frustrację kibiców właśnie takich drużyn, które biją się o europejskie puchary i są regularnie pokrzywdzone, a do tego, jeżeli chodzi o różne kwestie związane z finansowym fair play, na przykład wykazują minimalny dochód, a nadal nie mogą rejestrować piłkarzy jak Betis. I co? I robią wszystko co roku, żeby zmniejszyć wydatki. Te wydatki maleją, tak? A potem się okazuje, że też nie mogą rejestrować piłkarzy, tak jak Barcelona, która jest zadłużona nadal na ponad 1 miliard euro, tak? I buduje stadion na 100 tysięcy kibiców. Także tu by się musiało zmienić wszystko od początku, cały moim zdaniem pomysł na zarządzanie ligą i profesjonalizacja tej ligi. Tak jak w pewnym momencie w Anglii przyszła nowa nowa jakość razem z całą nową ligą British Premier League i de facto wśród niektórych ekspertów media jest to liczone jako nowa epoka, to tutaj należałoby rzeczywiście zacząć moim zdaniem od nowej epoki. Rzeczywiście nie wiem, to co się próbuje robić chociażby w polskiej piłce ręcznej, że na mecze te najważniejsze zatrudnia się czołowych sędziów spoza Polski. Tutaj trzeba by sędziować całe kolejki sędziami z zagranicy. Naprawdę ja wiem, że w Polsce są różne opinie na temat na przykład Szymona Marciniaka, ale ja co idę na mecz na żywo, w którym on prowadzi mecz, no to ja bardzo bym chciał, żeby tak sędziowane były mecze w Hiszpanii, gdzie autorytet boiskowy jest autorytetem boiskowym, gdzie taki Vinicius po tym, jakby otrzymał pierwszą żółtą kartkę w 13 minucie, jakby zaczął pyskować, to by wiedział, że wyleci w 30, a nie, że może bezkarnie robić, co mu się żywnie podoba przez 90 minut, bo jest zawodnikiem Realu Madryt. Że zawodnicy pozwalają sobie w stosunku do sędziów robić takie rzeczy, które sędziów wyprowadzają z równowagi notorycznie i sędziowie później popełniają kompletne głupoty, dlatego że są sfrustrowani, bo sami nie są pewni swoich decyzji, bo sami nie są pewni swojej pozycji w tym całym biznesie i ich autorytet jest sztucznie później pompowany przez takich tebasów i całą resztę tego towarzystwa, która nigdy nie powinna mieć z piłką nożną w ogóle do czynienia. Więc tutaj bez rewolucji ta liga zjeżdża w tempie ekspresowym. Jak sobie przypomnimy, czym była La Liga w roku 2015, 14, 12, czym jest teraz, jakie w tej lidze były gwiazdy, jaki był poziom rywalizacji w tych największych meczach nawet, to teraz ta liga jest chodzona, ta liga jest źle pokazywana, ta liga jest źle sędziowana, jest źle zarządzana i jeszcze można sobie pozwalać na naciski, wykorzystując klubową telewizję na przykład do tego, żeby wywierać presję na złych, słabych mentalnie sędziów, na przykład przez cały równy tydzień przed meczem. I można to robić. Więc się to robi, dlatego że jesteśmy Realem, bo jesteśmy Barceloną, bo możemy komentować to, co się dzieje. W Anglii są to rzeczy nie do pomyślenia, mimo tego, że pomyłki sędziowskie się zdarzają, ale tam mówimy o sędziowaniu w kategorii pomyłek, a nie w kategorii skandali, nie w kategorii ustawiania meczów, nie w kategorii handlu, nie w kategorii mniejszych i większych w lidze. Bo Luton potrafi remisować z Liverpoolem i mecz jest sędziowany tak, że nikt nie pamięta, kto ten mecz sędziował.
Ale to też jest ciekawe, bo wielokrotnie jak się rozmawia o innych ligach, to czasami w ogóle nie masz pojęcia, kto jest jakimś dyrektorem sportowym, kto jest w jakichś komitetach sędziowskich. Natomiast myśląc o Hiszpanii, wymieniasz po prostu ich na równi razem z zawodnikami. I tak samo jak wiesz, kto jest trenerem, to jesteś w stanie do drugiego pokolenia przedstawić rodzinę Laporty, bo wiesz, kto jak z kim jest powiązany i kto jakie stanowiska, na jakich stanowiskach jest obsadzony.
Mało tego, siedzisz jako kibic byle jakiej drużyny hiszpańskiej i patrzysz, kto jest na warze, i od razu wiesz, co się będzie działo.
Tak, tak, wiesz, tak. I masz jest... Sotogrado, to ten, co w pierwszej kolejce tak. Nie gwizdnął karnego na Barcelonie. Dobra, już
tak,
pamiętam.
Albo masz Hernandez i myślę, ja znowu, nie? I tak masz, wiesz, co sędziego, to ty już wiesz, że ten z VAR-u to może coś wymyśleć, a ten na boisku to już w ogóle. Wiesz, i teraz, a jeszcze jak ci się trafi taki tandem, że ten, co biega po murawie i ten, co siedzi przy warze, to są dwa dzbany, no to już wiesz na pewno, że w tym meczu będą cuda. Jeszcze jak jest to mecz na przykład Hetafe, w którym sędzia ustawi wysoko linię kartek, tak, i pozwala się kopać, przecież to, co było w pierwszym meczu Barcelony-Hetafe, to, co w ogóle się dzieje w meczach Hetafe, to jest kompletny antyfutbol, tak, i to jest jasne, że oni teraz strzelają bramki, że są gdzieś w środku tabeli, ale ja tego, jeżeli sędzia pozwala tam na grę w kości, a tak jest bardzo często w meczach ligowych, to oni to wykorzystują z pełną premedytacją, bo widzą, że sędzia jest słabszy mentalnie od nich. I jeszcze do tego dochodzi presja sędziów, czy tak jak w wypadku, nie wiem, Real Madrid TV, właśnie tego Realu, który wywiera presję na sędziach. To są rzeczy... nie wiem, no ja będąc szefem takiej zakazałbym w ogóle funkcjonowania tych telewizji klubowych, jakby to miało tak wyglądać. To jest, ci ludzie muszą mieć też komfort pracy, oni muszą być dobrze wyszkoleni, bo od nich zależą wyniki, od nich zależy to, co robią piłkarze na boisku, od nich zależą gigantyczne pieniądze na koniec sezonu i oni muszą być dobrze wyszkoleni, oni muszą mieć komfortowe warunki do pracy, i od nich trzeba na koniec wymagać. A oni nie są ani wyszkoleni, ani warunków nie mają, a do tego mają oczekiwania i pranie mediowe. Jeżeli ktoś nie był w Hiszpanii, nie czyta tamtejszej prasy, nie ogląda programów telewizyjnych, to nie wie, jak analizuje się każdy ruch ręki sędziego, chociażby w programach telewizyjnych, pod jaką rzeczywiście ci ludzie są tam presją. I teraz wyobraźmy sobie, jeżeli sędzia jest dobrze przygotowany, to ta presja go nie będzie zżerała, bo on ma pewność siebie. On ma to, co ma chociażby Szymon Marciniak, że on wie, że może sobie pozwolić na żarty z piłkarzem, że może mu w niewybredny sposób zwrócić uwagę wtedy, kiedy jest off the record i tak dalej, i tak dalej. I wie, że i jakąś linię sędziowania wtedy jest w stanie przyjąć, a zawodnik wie, że nie może sobie wtedy na zbyt wiele pozwolić. A tutaj można sędziom skakać po łbie, a oni później dostają dodatkowo po łbie od mediów, od kibiców i tak dalej. A wszystko odbywa się kosztem naszych nerwów, kosztem wizerunku ligi, kosztem spadku jakości tych widowisk i de facto później kosztem wpływów do kasy, bo kto będzie chciał oglądać kolejny beznadziejnie sędziowany mecz w momencie, kiedy ma profesjonalną ligę w Anglii, coraz bardziej profesjonalną ligę w Niemczech czy we Francji, tak? Mimo tego, że Cristiano Ronaldo twierdzi, że ona jest niekonkurencyjna. No pewnie, że jest niekonkurencyjna, bo jest tam Paris Saint-Germain,
w której gra on.
Zawsze. No bo tam się biją mistrza dwie drużyny, a w Francji jedna.
Coś w tym jest. Oby tych pozytywnych momentów było jak najwięcej, a tych negatywnych jak najmniej, jeżeli chodzi o Barcelonę. Dlatego Michał, bardzo dziękuję i życzę Ci kolejnych lat z Barceloną, bo oby jak największym szczęściu i z pucharami do gabloty jak najszybciej.
Oby się nie spełniło moje przeczucie przed finałem w Berlinie, bo szedłem, miałem bilet za 75 euro na finał Ligi Mistrzów w Berlinie i podszedł do mnie chłop, który mi dawał 1500 euro za ten bilet i tak sobie pomyślałem, a jak to jest ostatni finał w swoim życiu i sprzedasz ten bilet, to co? No i nie sprzedałem, nie? I wszedłem, wygraliśmy ten mecz, ale ta myśl mi cały czas towarzyszy, że jak to by miał być ostatni finał Ligi Mistrzów w moim życiu z Barceloną,
oby nie,
to
oby nie
i obyśmy najpierw przeszli to Napoli i dokończyli jakoś ten sezon, mając jak najwięcej radości z tych meczów, które nam zostały, co nie będzie łatwe, patrząc na sytuację kadrową i na to, że praca trenera, który już jest de facto poza klubem więcej niż jedną nogą, też niekoniecznie musi być nacechowana jakimś takim mega mentalem, więc ja nie wiem, czy to jest taka też dobra decyzja, ogłoszenie tego w połowie sezonu, bo nawet Guardiola, jak odchodził, to chyba w kwietniu ogłosił, że odejdzie, a nie w styczniu.
Także jakbyś tak ogłosił, że jeszcze Messi za dziesiąt bramek mu podziękował na boisku, więc było to na tyle późno, że jeszcze zdążył w trakcie sezonu na pewno.
No,
dzięki bardzo i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się na wspólnym nagraniu wkrótce.
No, mam nadzieję. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że za dużo głupot nie nagadałem, także, bo czasami jak mówię, to tam wyjdzie mi z Busquetsem na przykład taki kwiatek, ale mam nadzieję, że wybaczycie.
Ludzik. No, dzięki bardzo, do usłyszenia.
Dzięki, hej.